Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Dobry obiad dzisiaj jedliście? A lubicie w ogóle jeść? Ja lubię. To widać. Nic śmiesznego. Jak się przesadzam, to potem trzeba niestety włożyć wiele wysiłku, żeby doprowadzić swoje ciało do porządku. Dlaczego mówię trochę o jedzeniu? Dlatego, że dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, podzielić się pewnymi myślami, które przyszły do mnie, kiedy czytałem Boże Słowo i Duch Święty mnie tam zainspirował pewną rzeczą, żeby powiedzieć o jedzeniu. Generalnie każdy lubi, jak jest gdzieś się idzie na imprezę, nie wiem, jest jakiś ktoś was zaprosi na wesele na przykład, nie? I fajnie jest, jak tam są jakieś kopety skawowe, jakieś rolady, a nie tylko surówki. Nie wiem, czy byliście na takich weselach. Okej. Ale chyba ja miałem taki przypadek, że było wydzielone jedzonko i tak coś by się jeszcze zjadło. I wiecie, chrześcijanin powinien tak samo podchodzić. Ale nie do tego jedzenia fizycznego, które karmi nasze ciało. Ale powinien podchodzić do tego, że Pan Bóg może dać nam coś dobrego do jedzenia. Coś dobrego nam może dać do jedzenia. Coś właściwego nam daje do jedzenia. Coś właściwego chce włożyć w nasz duchowy rozwój, żebyśmy my się we właściwy sposób rozwijali. To, że stół jest zastawiony, to jest pewne, bo o tym mówi Boże Słowo. To, że stół Pan Jezus, czy Pan Bóg przed nami zastawia. To jest psalm taki. Zastawiasz mój stół wobec moich nieprzyjaciół. Kielich tam mój przelewa się. I tak dalej, i tak dalej. Nie dlatego, że mi się ręce trzęsą, a dlatego, że tak jest nalany do pełnego. I Pan Bóg przed nami stawia ten stół. Pytanie jest, czy my coś z tego stołu jesteśmy w stanie wziąć? Czy sam zastawiony stół może nas nakarmić? Powiedziałem tu w niedzielę, że to, że tu jest pragnienie w człowieku, to nie znaczy, że on się napije. Musi zacząć pić. I tak samo jest z jedzeniem. Pan Bóg zastawia przed nami stół. A my, żeby się najeść, po prostu musimy zacząć jeść. Amen? Nie najecie się samym widokiem. Wiecie, czasami są takie filmy, w filmach są takie sceny, że jakieś biedne dziecko idzie, wiecie, nie ma pieniędzy, zostało porzucone przez rodziców albo gdzieś uciekło i patrzy przez wystawę sklepową. Widzieliście takie sceny w filmach? Tam są jakieś szynki albo jakieś ciastka. Dziecko patrzy, o, coś bym zjadł, ale nie da rady. Nikt mu nie da. A Bóg nie chce, żebyśmy byli takimi dziećmi, którzy patrzą przez szybę, ale bym sobie zjadł i się nigdy nie znają. Człowiek zawsze czuje głód. Czy tego chce, czy nie? Będzie czuł głód. Chyba, że jest martwy. Wtedy czuje głód. Jak? I to też nie czuje głód, chociaż nie wiem. Różnie z tym jest. Obudzi się o trzeciej nocy i też cię głód czasami wali po jelitach. Ale to jest inna sprawa. Wiecie, Pan Jezus, kiedy prowadził nauczanie, raczej to był spór z Żydami, on powiedział o sobie, że ja jestem chlebem życia. Wiecie, ten zwrot sam w sobie był trudny dla Żydów. Ja jestem. Wiecie, co to jest? Ja jestem. W Starym Testamencie. Ja jestem. Prawowity, prawowierny Żyd nie mógł tego znieść. Jak ktoś mówił, ja jestem. To było, wiecie, tetragram, czyli to JHWH. Żydzi tego nawet nie wypowiadali, bo to było bezczeszczenie tego imienia. Ja jestem. Jezus mówi, ja jestem. I dodaje chlebem życia. To była dopiero zagadka dla Żydów. O co tu chodzi w ogóle? Ale Pan Jezus tak powiedział. Chciał powiedzieć, że On jest Bogiem, który przyszedł, aby dać życie ludziom. Gdybyśmy, ja dzisiaj nie mam czasu na to, ale możecie sobie przeanalizować w domu 6 rozdział Ewangelii Jana. Tam jest to wszystko opisane. Jest to bardzo długi fragment Bożego Słowa, bo od 22 aż do 71, czyli 50 wersetów. My nie mamy czasu, żeby dzisiaj to analizować, ale jeżeli chcecie sobie jak gdyby dopowiedzieć coś do tego, co ja dzisiaj mówię, to przeczytajcie sobie ten fragment w domu z Ewangelii Jana 6 rozdziału. Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. On chce nas nakarmić. On wszystko tam tłumaczy w tym. Ja tylko wyciągnę kilka rzeczy, o których on mówi. I z tym, tym się z wami podzielę. I na końcu przejdę do innego fragmentu Bożego Słowa, gdzie będę mówił o tym, że pewne rzeczy się nie zdarzą, jeżeli my nie będziemy jeść z tego stołu. Jeżeli Chrystus dla nas nie będzie najważniejszą rzeczą, z której my będziemy czerpać. Po prostu się nie zdarzą. Ale najpierw o tym, co mamy na stole. Co mamy na stole? Ten właśnie 6 rozdział Ewangelii Jana mówi, że mamy wiarę w Boga. Chrystus chce nas nakarmić tym, że my mamy wiarę w Boga. Największy grzech ludzkości to jest niewiara w to, że Chrystus jest Synem Bożym. To jest problem ludzkości. To jest problem ludzi, którzy dzisiaj żyją na ziemi. Nie mają wiary w to, że Jezus jest Synem Bożym. Zresztą sam Pan Jezus mówi, że mówi takie słowa, czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy znowu tu przyjdę. Czy Syn Człowieczy, tak? Ten tytuł. Syn Człowieczy, czyli ktoś, kto przyjdzie, aby zrobić porządek na ziemi. On jest wymieniony w Księdze Daniela. Jest napisane o Synu Człowieczym 7 rozdziale. Jezus i ewangeliści powołują się na ten tytuł wielokrotnie w swoich Ewangeliach. I czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? Tak się czasem zastanawiałem, kiedy my sobie odpuścimy, to nie jest takie pewne, czy my będziemy mieli do końca życia wiarę w Boga. Kiedy zaczniemy sobie odpuszczać, kiedy nie będziemy jeść, kiedy nie będziemy się karmić ze stołu, który Chrystus przed nami zostawia, kiedy nie będziemy trwać w Nim, a On w nas, to nie jest takie pewne, czy my wytrwamy w wierze. O wiarę trzeba walczyć. I w tym 6 rozdziale, który już mówiłem o nim wcześniej, jest to napisane, że mamy na tym stole wiarę w Boga. Kiedy zsiadamy przed stołem, czytamy Boże Słowo, modlimy się, mamy społeczność z Chrystusem, wtedy możemy mieć pewność, że wiara będzie w nas. I nie będziemy mieli zwątpienia w sobie. Amen? Zgadzacie się z tym? Macie tak w życiu, że jak codziennie czytacie Biblii, to wiara zaczyna słabnąć w człowieku. Wiara zaczyna słabnąć. Druga rzecz. Co my mamy na stole? W Ewangelii Jana w 6 rozdziale, 33, 47 werset mówi, że mamy życie. Po pierwsze, życie w wolności od grzechu. Jezus Chrystus uwolnił nas od grzechu. Apostoł Paweł, kiedy głosi w swoich listach Ewangelię, to mówi o czym? Że Chrystus powołał nas do życia w wolności. Że jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w wolności. Ludzie myślą, że chodzi o wolność taką, że możesz robić co chcesz. Nie. Nie wiem, czy was zaskoczyłem, czy nie. Daje światu żywot, bo ktoś wyświetli to. Chrystus daje światu życie. Daje życie wolności od grzechu. Bo to, co tak naprawdę nas potępia, to, co powoduje, że nie żyjemy z Bogiem i nie chcemy z Nim żyć, to jest grzech. A Chrystus nas od niego uwolnił. I mamy życie. To tak, jakby ktoś cię skazał na śmierć, przychodzi Chrystus i cię wykupuje i wyprowadza z więzienia. Nie musisz umrzeć. Ale nie tylko. od grzechu i przekleństwa, daje życie wieczne z Bogiem. To się zresztą w 58 wersecie tego rozdziału jest napisane, że kto się posila mną, będzie żył wiecznie. To jest taki trochę obszerny temat, ale ja dzisiaj o tym nie chcę się w ogóle wgłębiać. Bo to trzeba by zaczepić trochę o wieczerzy pańską, trochę by trzeba zaczepić o to, w jaki sposób Chrystus wpływa na nasze życie i to się rozwinąć. Ale my dzisiaj nie mamy czasu, bo nie o tym chcę dzisiaj mówić. Najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, że na stole mamy wiarę w Boga, mamy życie i mamy społeczność. Trwanie w Jezusie Chrystusie i Jego dzieła. 56 werset, jakbyście mogli wyświetlić. Dwa do tyłu. Kto spożywa ciało moje, 56. Kto spożywa ciało moje, pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Coś wam to przypomina? Wieczerzy pańskie. Czy też przypowieść, to może nie przypowieść, tylko historię, kiedy Jezus mówi o krzewie winnym. Jest podobna relacja powiedziana. Że kto trwa we mnie, ja trwam w nim. O co tu chodzi? My jesteśmy dziećmi Chrystusa. Jesteśmy dziećmi Boga. A list do Rzymian nam o tym mówi. Że Bóg dał prawo tym, którzy w Niego wierzą, aby się nazywali dziećmi Boga. Tak jak mój syn, czy moja córka może powiedzieć, że my jesteśmy dziećmi kogo? Kogo z ulicy? Nie, Dawida Cieślika. I tak każdy z nas może powiedzieć, że jestem dzieckiem ojca i matki i możemy ich wymienić z imienia i nazwiska. To jest Pan. Tego nie można się pomylić, nie można się tego wyprzeć. To jest po prostu Pan. I tak samo jest z Jezusem Chrystusem. Tak samo jest z Bogiem. Kiedy my wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, kiedy my wierzymy, że jest Synem Bożym, wtedy mamy prawo do tego, żeby nazywać się dziećmi Bożymi. Amen? Trwanie społeczności jest bardzo ważne, żeby mieć społeczność z Chrystusem. Bardzo ważne też jest w tym czerpaniu, bo my mówimy dzisiaj o jedzeniu trochę. My możemy czerpać z Chrystusa. My możemy czerpać z tego, co jest napisane w Bożym Słowie o Nim. Możemy czerpać z tego, co On robi w naszym życiu. Macie tak, że czerpiecie z tego, co Jezus Chrystus zrobi w naszym życiu? Nie wiem, czy ja tak mam, że jak czasami mówię komuś coś o Panu Jezusie Chrystusie, tak jakbym w środku normalnie takiego powera dostał. Nie wiem, czy macie coś takiego? Czujecie to? Wiecie, o czym mówię. Bo myślałem, że tylko ja tak mam. Ale jest coś takiego, że tak jakby w środku normalnie coś się z Tobą działo. To jest też karmienie się. Bo wiesz, że Bóg stoi za Tobą. Bo wiesz, że On jest blisko. Po to, żeby Ci pomóc. To jest jedzenie. To jest karmienie się. Jeszcze jedno słowo o społeczności. Kiedy my przychodzimy, żeby się spotkać razem jako Kościół, to też jest karmienie się. Jeżeli my... Dlaczego apostoł Paweł mówi, nie opuszczajcie zgromadzeń? Dlaczego to powiedział? W trosce o ludzi. Bo wiedział doskonale, że jak ludzie opuszczają zgromadzenia, to nie będą zgromadzeń, bo nie mają pokarmu. Dzisiaj się tu kilku ludzi pomodliło na to spotkanie. Jestem tym zbudowany. Jestem zbudowany co tydzień. Ktoś wychodzi, mówi Słowo Boże, jestem ten zbudowany, ktoś wychodzi, powie świadectwo, ja się tym buduję. A to znaczy, że się buduję, to znaczy, że coś zaczynam jeść. Coś zaczynam jeść i to pomaga utrzymać moje duchowe życie we właściwej kondycji. Amen? Dlatego jest ważne chodzenie do Kościoła. To jest ważne, żeby się najeść. Nie powiedziałem dzisiaj tematu. Ja się spóźniłem. Moim tematem, mojego zwiastowania jest głodny przy stole. Wiecie, że można być przy stole i być głodnym? Patrzeć tylko na niego i być głodnym? Jest taki człowiek wymieniony w Biblii, który miał na imię Judasz. Jeden z uczniów Pana Jezusa Chrystusa. To jest przykład człowieka, który był przy stole i był głodny. I nigdy się nie najadł. Dlatego diabeł go wykorzystał i użył go do tego, do czego go użył. A teraz wam powiem, dlaczego tak myślę. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale jest opisana historia ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus mówi pewne rzeczy do swoich uczniów i jest pewna relacja między Nim a Judaszem. I chcę wam pokazać, że można być blisko Pana Jezusa. Można z Nim siedzieć przy stole. Można brać od Niego chleb. Nic z tym nie zrobić. Kompletnie nic. Ale żeby to mieć obraz, przeczytałem Ewangelię Jana 13 rozdział od 21 wersetu do 30. Po tych słowach Jezus poruszony do głębi wyznał: ręczę i zapewniam, jeden z was mnie wyda. Uczniowie zaczęli przyglądać się sobie nawzajem, niepewni, o kim mówi. Chciałbym się tu zatrzymać. Nie mieli zielonego pojęcia. Judasz się tak zamaskował, taki był wtopiony w tłum, że uczniowie nie wiedzieli nawet, o kim Pan Jezus mówi. Rozumiecie to? Można się doskonale zamaskować i być duchowym szpiegatorem. Bez chęci do życia. Ale w duchowy sposób Jezus go rozpoznał. A jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus kochał, spoczywał obok Jezusa. Szymon Piotr dał mu zatem znak, by się dowiedział, o kogo chodzi. Dość ciekawa sytuacja. Wiecie, Piotr nie zapyta się wprost, nie? Bo czasami się bał, że Pan jest swoje ty. Nie wiem, czy myśleliście tak kiedyś o tym. Może pomyślał, jak powie Jan, to może Pan powie, to ty, to powie do Jana. A jak ja powiem się zapytam, to czasami Jezus, wiecie, czasami do Piotra wypali, nie? Przecież się bał, że powie mu ty. Za chwilę zresztą to się stało. Bo powiedział Pan Jezus, że się 3 razy go zaprze. Ale idźmy dalej. Ten więc, ponieważ był przy Jezusie, tu chodzi o apostoła Jana, zapytał: Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział: ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Następnie umoczył kawałek chleba i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskariota. I wtedy, gdy Judasz wziął kawałek chleba, wstąpił w niego szatan. No to jest dla mnie niepojęte. Jezus powiedział więc do niego: spełniaj czym prędzej swój zamiar. Nikt ze spoczywających przy stole nie rozumiał jednak, o co chodzi. Niektórzy przypuszczali nawet, że ponieważ Judasz zarządzał sakiewką, Jezus posyła go, by kupił czego im trzeba na święto. Albo by dał coś ubogim. On zatem wziął ten kawałek i natychmiast wyszedł, a była noc. Widzimy tu sytuację, w której Jezus robi coś ważnego. W kulturze żydowskiej, według komentarzy do Nowego Testamentu, jest do tego fragmentu taki komentarz, że jeżeli gospodarz umoczył chleb i podał komuś, to było wyróżnienie. To było najwyższe uznanie, jakie mogło być na tej wieczerzy. To było to, że ktoś umoczył chleb i podaje komuś. I zobaczcie, co się dzieje. Gdy dostał ten kawałek chleba do ręki, wstąpił w niego szatan. Wcześniej jest napisane w tym 13 rozdziale, w 2 wersecie, że trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go.
Najpierw coś diabeł zasieje. Najpierw, jeżeli my nie będziemy korzystać z tego, co jest przy tym stole, jeżeli nie będziemy pewni tego, co Jezus dla nas zrobił, jeżeli nie będziemy mieć kontaktu z Nim, to przyjdzie diabeł i powie, ale czy na pewno tak jest? Tak jak powiedział do pierwszych ludzi. Ale czy na pewno tak Bóg powiedział? Na pewno nie umrzecie. Bóg nie chce, żebyście wszystko wiedzieli. Ludzie szukają czegoś na innych stołach. Jakby się czasami mi się wydaje, że ludzie szukają czegoś nadprzyrodzonego, czegoś fantastycznego, ale proste rzeczy nie potrafią zrobić w swoim życiu. Nie wiem, czy macie czasami takie wrażenie. Tak samo było z Judaszem. Niektórzy komentatorzy mówią, że Judasz miał zupełnie inne oczekiwania w stosunku do Pana Jezusa. Widział w nim kogoś, kto obali rzymski reżim, stanie się prowodyrem jak gdyby duchowym do tego, żeby obalić rzymskie panowanie nad Judeą, będzie jakimś zaczynem do tego, żeby wygnać z Judei i Rzymie. Ale zaczął widzieć, że to chyba nie zadziała. Że to nie ta droga. Że trzeba będzie skierować się w inną stronę. Widzimy też w tym fragmencie dalej, że nie rozpoznali dalej tego, że Judasz był inny. Że w Judasza głównie było coś zupełnie innego. Tylko Pan Jezus wiedział o tym, że tam w tej głowie siedzą inne rzeczy. Bo Jezus go prześwietlił. I widział, że już nie ma możliwości uratowania. Że już jest za późno. Że pewne rzeczy już za daleko zaszły. I po prostu nic się nie da z tym zrobić. Dostał chleb. Dostał chleb w ręki. Od Pana Jezusa. Gdy dajemy dostęp, ja sobie napisałem takie zdanie. Gdy dajemy dostęp nieprzyjacielowi, on zasieje w nas ziarno wątpliwości. Jezus Chrystus jest chlebem życia. Gdy go nie spożywamy, to czeka nas śmierć, tak jak Judasza. Czeka nas śmierć. Gdy nie jesteśmy w kontakcie z Chrystusem, bardzo łatwo możemy zejść na niewłaściwą drogę i zaczniemy jeść z innych stołów. To jest niebezpieczeństwo. To jest dla nas niebezpieczeństwo. Zobaczcie 30 werset. Ja już zbliżam się do końca tego mojego zwiastowania. On zatem wziął ten kawałek i natychmiast wyszedł. On nie wyrzucił, nie chce Pan Jezus od Ciebie tego chleba. Nie zrobił tego gestu. Albo nie odsunął jego ręki. On go wziął. Ale wiecie, co się stało? Nie zjadł go. Bo potem, gdybyśmy czytali dalej, to widzimy, że Jezus wtedy ustanowił wieczerzę i tak dalej. Pewne rzeczy stały się wtedy, kiedy Judasza już nie było. I wtedy ci mieli społeczność. 11 miała społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Jaka jest moja główna myśl z mojego dzisiejszego zwiastowania? Co ja chciałbym, żebyście zapamiętali. Nie dajmy zwieść się nieprzyjacielowi. Bo kiedy damy mu się zwieść, kiedy w naszych myślach powstanie chociaż trochę zwątpienia, on już się postara o to, żeby to rozszerzać i w końcu doprowadzić nas do śmierci. Można i wtedy nawet będziesz blisko Pana Jezusa Chrystusa, będziesz go widział. Będziesz brał chleb z jego ręki, ale kiedy go nie będziesz spożywał, kiedy nie będziesz się karmił nim, umrzesz. Tak jak zrobi to Judasz. Miał potem wyrzuty sumienia, ale to nie uratowało jego życia. Nie uratowało to jego życia. Powiesił się. Napisałem sobie takie zdanie, że diabeł da nam fast foody, które tylko pozornie nas nakarmią. Wiecie, to jest fast food? Fast food to są wersety, które są wyrwane z kontekstu. Szybko, szybko. Pan Jezus tam, nie wiem, da ci pieniądze, albo nie wiem, co jeszcze można wymyślić. Bezwzględnie coś musi Pan Jezus zrobić. Pan Jezus nic nie musi robić. On jest dla nas łaskawy i to jest wspaniałe. A ludzie czasami, fast food to jest to, kiedy my mówimy, że Pan Jezus musi coś zrobić. Pan Jezus jest łaskawy. I to jest prawdziwy chleb. Jezus jest prawdziwym chlebem. On skarmi swoim słowem, całym słowem. Nie wybranymi wersetami czasami. Nie tym, nie naszym widzimisię wewnętrznym. Pan Bóg chce, żebyśmy patrzyli na całość. Na Boże Słowo jako na całość. On nie chce, żebyśmy tylko karmili się pewnymi rzeczami, a resztę odrzucali. Można być blisko Pana Jezusa. Można brać chleb z Jego ręki i umrzeć. Dlaczego? Dlatego, że On jest spożywany. Nie jemy. Nie mamy udziału. Nie mamy działu w społeczności z Nim i w społeczności z innymi wierzącymi ludźmi. Pierwszy krok do tego, żeby być głodnym i umrzeć. Pamiętajmy. Ja już kończę moje zwiastowanie. Pan Jezus chce nas nakarmić. Nie patrzmy tylko na stół. Nie patrzmy tylko na to, że jest blisko. Jedzmy. Żeby się najeść. Żeby mieć prawidłowy posiłek do tego, żebyśmy mogli duchowo wzrastać. Nie patrzmy tylko, że się dzieje coś dookoła nas, że ten się modli, a to tamten przeżywa. Wejdźmy na ten, w cudzysłowie, bankiet. Czyli nie wiem, nabożeństwo jest. Pan Bóg wystawia coś przed nami. Nie patrzmy tylko na to. Wejdźmy i bierzmy. W domu karmy się tym słowem. Bo to daje nam siłę do wzrostu. Amen.